Zapraszamy dalszy do grywki na 97.1 FM. Jesteśmy już po wypowiedziach meczowych obu panów trenerów i bohatera Norberta Krakowiaka. O tych wypowiedziach między innymi, bo nie o wszystkich może zdaniach, słowach tych panów, których słuchaliśmy. Teraz w rozmowie z moimi gośćmi, pan Maciej Noskowicz, Radio Zachód. Kłaniam się, dobry wieczór, dzień dobry, właściwie jasno jeszcze.
No to witamy, dzień dobry.
I Kamil Babiarczuk, Telewizja Polska Gorzów.
Dzień dobry.
Chociaż zielonogórzanin, oto jest. Dobra, panowie, najpierw porozmawiajmy, bo oczywiście o Speedway Ekstralidze będziemy rozmawiali, o tej trzeciej kolejce, o Falubazie oczywiście najpierw. Czy Falubas, bo wygrał 46-44, ale czy jest usprawiedliwiony, że tak nisko wygrał? Bo mam wrażenie, miałem wrażenie w parkingu pod tym meczu, że tak fajnie, że wygraliśmy, że przeciwnik jest silny oczywiście, ale też takie miałem wrażenie, że tak mało coś ten Falubas wygrał i tak się męczył i omal nie przegrał w tym 15 wyścigu. Natomiast nasza ekipa mówiła ustami menedżera Skórnickiego, że ten tor został utwardzony, bo wiadomo, bo mecz był zagrożony, więc czy Falubas jest usprawiedliwiony tym właśnie działaniem komisarza i ewentualnością tym, że będzie padał deszcz? Maciej, zacznij.
Zakładając, że spodziewaliśmy się wysokiego zwycięstwa, to można powiedzieć, że trochę tak. Natomiast pytanie, kto się spodziewał wysokiego zwycięstwa nad GKM-em? I myślę, że za chwilę o tym będziemy rozmawiać, bo ja uważam, że jeżeli ten tor nie był atutem gospodarzy, o czym wiedzieliśmy od samego początku, no to faktycznie można tutaj powiedzieć tak, jak mówili sami zawodnicy, albo właśnie większość zawodników i sam menadżer, że rzeczywiście, jeżeli tor nie jest naszym atutem, goście mają większe szanse i wtedy mecz jest na styku. To jest jedna rzecz, a druga, ja myślę, że my w Zielonej Górze i dziennikarze, i kibice, no, na ten GKM to tak z przymrużeniem oka spoglądaliśmy. To wynika z moich rozmów również, że no, niby mają lepszy ten zespół, ale oni od 20 lat nie wygrali na wyjeździe, to gdzie oni tutaj tym naszym gwiazdorom podskoczą?
Okej, to ja teraz do Kamila pójdę, bo to był jeden być może z niewielu, który nie traktował tak GKM-u, bo w pierwszym programie powiedział, że GKM jest silny i nawet on go tam widzi bardzo wysoko, nie pamiętam, czy mówiłeś, że na pudle, czy w playoffach na pewno. Także no, teraz jako pan specjalista od GKM-u możesz powiedzieć, jak ty widzisz, czy, jeszcze raz powtórzę pytanie, czy Falubas jest usprawiedliwiony tym starym toru? Ja jeszcze wrócę za chwilę do Macieja, do tego, co powiedziałeś, natomiast teraz twoja opinia najpierw.
No tak, tak. Mówiłem, że będą w playoffach, natomiast też nie chcę tutaj się wypowiadać jako jakiś tam wielki ekspert, bo jeden mecz mi jakby tutaj wyszedł na wyjeździe. Natomiast uważam, że jeszcze a propos GKM-u, że gdyby Łaguta był od początku sezonu, oni dzisiaj byliby prawdopodobnie na górze tabeli, bo mieliby komplet punktów, tak uważam, bo wygrali oczywiście u siebie, wygraliby w Lublinie z Łagutą i niewykluczone, co by było, gdyby pojechał Lindbeck, tak jak zresztą mówił Robert Kępiński. Czy jest Falubas usprawiedliwiony? No poniekąd tak, bo tak jak też gdzieś tam na konferencji przedmeczowej wspominał i Adam Skórnicki, i też Patryk, że no ten tor został przejęty ze względu na te warunki niekorzystne, które były zapowiadane, no i to nie było znowu to, co powinno być. A z drugiej strony możemy też sobie powiedzieć i zapytać, kiedy ten tor w Zielonej Górze był tak przygotowany, że naprawdę my zaczęliśmy od początku tych rywali naszych tam miarzyć i takiego meczu dawno chyba już nie było.
I wracam do tego, co powiedział Maciej, to do was obu pytanie, bo ja troszeczkę będę polemizował, czy Falubas jest z waszą odpowiedzią, że Falubas jest usprawiedliwiony, bo ja się pytam w takim razie, czy zawodnicy jak Niki Pedersen, czy chociażby Piotr Protasiewicz, zwłaszcza na swoim torze, który znają, są procedury, oni być może chcieli go zrobić inny ten tor, natomiast mimo wszystko ten tor znają, czy oni na tym swoim torze, który też co jakiś czas jest twardy, ubity, czy oni nie powinni jednak mimo wszystko, jeżeli wiedzą, zwłaszcza, że wiedzą, tak, że on będzie ubity, przypomnieć sobie te momenty, kiedy na jakichś tam ustawieniach, na takich ubitych jechali, na ubitej swojej nawierzchni jechali, tak?
To jest kluczowe pytanie. Ja chciałem powiedzieć, że w felietonie, który szykowałem bodajże tydzień temu do magazynu żużlowego, ja też powiedziałem, że GKM będzie w playoffach, chciałem powiedzieć. Zamiast Włókniarza Częstochowa.
Zaraz się okaże, wszyscy w Zielonej wiedzieli, że GKM będzie w playoffach.
Pół żartem, pół serio. Nie, ja myślę, że to jest dobra drużyna po prostu i jakby im Lindbeck odpalił, tak jak ty mówisz, dokładnie, Kamil, no to oni by, kto wie, czy by nie byli na czele, ale dobrze, bo zaraz rzeczywiście tutaj się okaże, że tam sami mistrzowie świata jeżdżą. Ja mam podobne wątpliwości, no jak to jest, nawet jeżeli są zmienione warunki na torze, to takie asy jak Piotr czy Niki Pedersen nie potrafią się dopasować po jednym, drugim wyścigu, no myślę, że decyduje tutaj sporo tak zwanych niuansów. Nerwy, presja meczowa, jeżeli rywal po szóstym wyścigu odjeżdża na 4 punkty, no to wśród naszej ekipy panuje takie przekonanie, że coś jest nie tak i trzeba coś zmieniać, dokonywać pewnych wyborów. Wiadomo, że na wyjeździe jeździ się trochę inaczej, tak? No bo trafili z ustawieniami, no to niczego nie zmieniają. I tak pewnie było, tak w dużym skrócie. Natomiast mnie zastanawia coś zupełnie innego. Zwróćcie uwagę, co mówi, być może w wypowiedzi zarejestrowanej również przez was, przez telewizję, co mówił Norbert Krakowiak po meczu. Bo on powiedział, że ten tor się w ogóle prawie nie różnił. Wsłuchajcie się w to, co mówi jedna z naszych gwiazd juniorskich, że wszystko mu pasowało i właściwie mniej więcej było tak samo jak podczas środowego treningu. No to ja już niczego nie rozumiem, bo ja wychwyciłem słowa naszego 20-letniego zawodnika. Gdzie tu jest prawda i jaki ten tor był? Czy to jest w myśl teorii, że jak idzie, to nie mam żadnych pretensji do przygotowania, a jak są problemy, no to wtedy tworzymy, może nie tworzymy historię, ale no kreujemy pewien pogląd, że tutaj tor i komisarz i tak dalej.
No to można powiedzieć, jeżeli zwłaszcza Krakowiak tu mówi, który do tej pory miał straszne problemy, a nagle ciach, chłop jedzie, to co z tymi dorosłymi?
Ale wiecie, to ja znowu mam odmienny odbiór na temat tego, co mówili seniorzy, bo jak rozmawiałem z Martinem, rozmawiałem z Piotrem, to miałem wrażenie, że oni właśnie nie próbowali się tłumaczyć tym torem, że oni mówili, że okej, nawet o tym mówił menedżer Skórnicki, okej, komisarz przejął, tak?
Znaczy ja mówię o Skórnickim, który przed chwilą tutaj wyraźnie mówił, bo Maciej rozmawialiśmy z nimi i on powiedział coś takiego, że my mamy inne procedury, będziemy musieli się nauczyć, co zrobić, jeżeli tor będzie przejmowany przez komisarza toru, bo mecz będzie zagrożony. To ja się spodziewałem, że oni już coś takiego wiedzą i rozumieją i potrafią się na to przygotować.
My z nim rozmawialiśmy, to mówił z kolei coś takiego, że, bo ja właśnie pytałem, czy jakby komisarz popsuł tym właśnie, że przejęli tak szybko. On mówi, że słuchajcie, no musimy brać odpowiedzialność i za meteorologów, i za sędziego, i za komisarza. Nie może być tak, że my wychodzimy i mówimy, a bo nam komisarz przejął tor. No nie, no tak jak powiedziałeś, musimy być na to przygotowani.
Wszyscy też to powiedział, wiedzą, że tak jest.
Dokładnie, no Martin powiedział to samo. Ja nie wiem, co robił komisarz, ale to jest jego robota. On po prostu musi tak robić, a my musimy zrobić wszystko, żeby się przygotować, żeby ten tor był naszym atutem. A Piotr z kolei, co do Piotra jeszcze, bo też gdzieś tam go poruszyliśmy, to on po meczu powiedział, że szukałem, ale nie znalazłem. I no powiedział to otwarcie, że po prostu
tak
nie,
jest,
tak, że nie był tak w stanie się dopasować do tego toru.
To jeżeli bierzemy pod uwagę takie konteksty, to ja uważam, że ten wynik Falubazu jest naprawdę czymś bardzo dobrym. Wiem, że dziś brzmi to co najmniej śmiesznie albo infantylnie, bo tylko dwupunktowa wygrana, ale jeżeli mamy po pierwsze tor, po drugie mocnego przeciwnika, no to nad tą wygraną pochyliłbym się tak trochę inaczej i powiedział, że ona ma naprawdę swoją wartość i pokazuje siłę Falubazu, mimo że społeczeństwo zielonogórskie jest mocno rozgoryczone, to chyba za dużo powiedziane, tak. Ale jest takie lekko zniesmaczone, no jak to myślimy?
Jak to GKM, dokładnie. A ja mam takie wrażenie, że GKM to jest zespół, my te dwa punkty może się okazać na koniec sezonu, że one będą dla nas bardzo ważne, a ten GKM moim zdaniem to jeszcze nie jednym na wyjeździe napsuje krwi i to sporo.
Powiedziałeś o społeczeństwie, a społeczeństwo oczywiście kopie Adama Skórnickiego, nie da się ukryć za dwie rzeczy i chciałem was zapytać o te dwie kontrowersje. Ta pierwsza, tak prawdę powiedziawszy, to ja akurat bronię Skórnickiego. Kwestia tego, że w 13 wyścigu nie kazał swoim zawodnikom niżej wygrać, tak? Bo wiadomo, Falubas wygrał ten bieg 5-1 i ludzie mówią, można było założyć, że będzie 5-1, że wtedy uzyskujemy 6-punktową przewagę i dzięki temu GKM będzie mógł robić taktyczną w 14 wyścigu. I mówią, no to Skórnicki powiedzieć, słuchajcie, jak będzie 5-1, to któryś z was musi stracić pozycję. Ja mówię tak, kurczę, jak my chcemy wygrać z GKM-em Grudziądz, to my chcemy wygrać 5-1 w 13, my chcemy wygrać w 14 i chcemy wygrać w 15 i nie bawmy się w takie bajery. Natomiast może to jest prawda, bo pamiętamy z zeszłych lat różne taktyczne manewry, nie wiem, Jacka Frączaka czy Marka Cieślaka, za które byli chwaleni i mam takie wrażenie, że niewykluczone, że gdyby Skórnicki to zrobił, Falubas by wygrał, to on by był chwalony. Natomiast nie zrobił i tak Falubas wygrał, on i tak dostaje. Zresztą ja mam wrażenie, że ten Skórnicki to czego by nie zrobił, kontrowersyjnego, to zawsze duża część społeczeństwa zielonogórskiego, Maciej, jak powiedziałeś, będzie przeciwko niemu.
Ja
on ma złą nie prasę, tylko złą, nie wiem, jak to powiedzieć.
Odbiór?
Społeczny odbiór przez część społeczeństwa w każdym razie jest jakiś taki negatywny Adama Skórnickiego. No dobra, ale co z tą sytuacją? Proszę.
Znaczy, 13 wyścig, jeżeli ma się pod taśmą taką konstelację gwiazd, bo pamiętajmy, że przeciwnikami Dudka i Waculika w 13 wyścigu byli Buczkowski pod czwórką i Łaguta, tak? No i jakiekolwiek taktyczne rozważania, czy my wygramy 5-1, 4-2, ja nie sądzę, że w ogóle były jakiekolwiek przed 13 wyścigiem. Trzeba po prostu wygrać start i uciekać. W 15 można się dogadywać, tak? Panowie, jedziemy na remis, tak? Czyli, nie wiem, jednego wywozimy, a niech drugi sobie na przykład jedzie do przodu, bo tego typu rozmowy często są, ale w 13 wyścigu wyścigu. Ja nie sądzę, że była jakakolwiek dyskusja.
No tam są miękkie nogi, ty chcesz wygrać tak naprawdę, pewnie. A nie myślisz o tym, o 14, mam takie wrażenie w każdym razie.
Tym bardziej, chyba, że wynik się cały czas był na styku. Ale weźmy pod uwagę fakt, że oczywiście była groźba tej taktycznej i skorzystał z niej Kępiński, ale nie podwójnej, czego ja się osobiście spodziewałem. Postawił na Keneta Bierę i on mu akurat 14.
Chyba wszyscy się podwójnej spodziewali, przybył 69.
Tak. Czyli wniosek jest taki, że wszystko się odbywa, podejrzewam, w błyskawicznym tempie. Nie wszystko da się przewidzieć. My dzisiaj tutaj, robiąc taką szeroką analizę, oczywiście możemy sobie dyskutować, ale ja podejrzewam, że tam w parkingu nie do końca jest na to wszystko czas. Tam też grają emocje, to są też ludzie i ja uważam, że tutaj żadnego błędu Skórnickiego też nie było.
Znaczy ja też sobie nie wyobrażam, że podchodzi do gwiazdorów Adam Skórnicki i też mówi, słuchajcie, wiecie...
Martin, weź to tam przymknij.
Z drugiego to na trzecie jakby co spadnie.
Znaczy, to ma rację bytu, jeżeli mogę jeszcze dodać, to by miało rację bytu, gdybyśmy mieli dwie petardy i nikogo więcej. Natomiast mimo, że Protasiewiczowi i Pedersenowi nie szło specjalnie, to myślę, że jednak Adam Skórnicki im bardzo mocno ufał. Miał jeszcze Jensena, o którym za chwilę powiemy, dlaczego nie było go w wyścigu nominowanym. Czyli miał kim uderzyć w tym 14 wyścigu. Miał kim bronić. To nie było tak, że miał tam samych juniorów i tylko dwóch gwiazdorów, których ewentualnie mógł desygnować do 15 wyścigu. Nie sądzę, że to był błąd. Absolutnie.
Okej, to teraz ta druga kontrowersja właśnie, o którą Maciej zahaczyłeś. Piotr Protasiewicz, a nie Mikkel Jebsen-Jensen w biegu nominowanym, numer 14. I tak jak słuchaliśmy tutaj parę minut temu, powiedział Adam Skórnicki, odpowiadał na pytanie, twoje pytanie, dlaczego tak zrobił, bo we Wrocławiu postąpiłem inaczej. Tak, takiego słowa użył, tak się głowiliśmy, o co mu chodzi. Bo tam, przypomnij, bo ty byłeś we Wrocławiu, Adam Skórnicki postawił właśnie...
Tam postawił na Michaela, a tam była taka sytuacja, że to Michael był teoretycznie tym, który jedzie słabiej.
Dokładnie.
A mimo to pojechał wtedy właśnie w biegu chyba 14 też.
Tak.
I tutaj zrobił odwrotnie, jak to mówił, a potem rozszerzaliście temat, że chodziło o tory tak de facto najprawdopodobniej, tak? Ale Kamil, co powiesz więcej?
Tylko tyle, że trener, tak jak go słuchałem po meczu, jak z nami rozmawiał, wychodzi na to, że jeżeli taka sytuacja będzie w Gorzowie, to on znowu tak zrobi, czyli po raz trzeci postawi teoretycznie.
Na słabszego.
On powiedział do trzech, tak powiedział nam, że ostatnie dwa mecze nominowane w ostatnich dwóch meczach nam nie wyszły. Może do trzech razy sztuka.
Taka ruletka ma być?
Tak rozumiem, że jeżeli taka będzie sytuacja, to jeszcze raz da teoretycznie słabszemu szans.
Moja wątpliwość nie sprowadza się do tego, że akurat postawił na Piotra Protasiewicza, a nie na Jensena, gdzie wydawało się, że Jensen ma większe papiery na jazdę w wyścigu nominowanym, bo ostatni jego wyścig był już dobry, bo
szarpał ten Jensen, miało
ale był
się
też
wrażenie,
szybki,
tak?
Nie wiem, czy się zgodzicie, ale on był szybszy od Piotra w tym meczu.
Znaczy,
tym
tak
meczu.
Się wydawało nam na stanowiskach komentatorskich czy wśród kibiców. Natomiast moje wątpliwości są zupełnie na co innego ukierunkowane. Jeżeli mamy mecz tu i teraz, to czy ma znaczenie to, jaką decyzję ja podjąłem tydzień temu? Moim zdaniem nie do końca, a taka jest argumentacja Skórnickiego, o której zresztą przed chwilą powiedzieliśmy, że skoro zrobiłem coś tydzień temu, to teraz zrobię coś innego. No, to do mnie nie przemawia, bo liczy się tu i teraz. Patrzymy na atuty poszczególnych swoich ogniw w danym meczu, co oni robią, a to, jaką zmianę podjąłem tydzień temu we Wrocławiu, gdzie były warunki inne, wszystko było inne.
Można by złośliwie powiedzieć, to może syna trzeba było zapytać. Bo pamiętasz tamten mecz, gdzie mówił Adam Skórnicki, że syn wypełniał program również.
Znaczy, ja myślę, że Skórnicki dzisiaj się nie myli, moim zdaniem, bo moje wątpliwości też były po meczu we Wrocławiu, jak już do tego wracamy, czy Jensena nie warto było zmienić, a on jednak konsekwentnie stawiał na niego.
Okazało się, że wygrał ten.
I z wewnętrznych pól Duńczyk jeździł, dlatego myślę, że tutaj błędów nie ma. No. Natomiast można dyskutować i my to robimy. Tak?
Natomiast generalnie w takim razie, jakby podsumowując, Was Falubas rozczarował, nie rozczarował, trochę rozczarował, bardzo, podsumujmy tak najogólniej rzecz biorąc.
Znaczy rozczarował to jest chyba złe słowo, moim zdaniem. Bo,
znaczy rozczarował wynikiem, tym niskim zwycięstwem, może w tym sensie.
Można powiedzieć tak, że zwycięzców się nie sądzi na koniec, tak? Czyli zrobili swoje, wygrali. Oczywiście pod kątem rewanżu, bo my od razu w żużlu wiadomo, jak to w tej rundzie zasadniczej, my to już myślimy od razu, a rewanż, bo dwa punkty, to mało, bonus i tak dalej. W Grudziądzu nam za bardzo nie idzie. Patrząc na te wszystkie warunki, okoliczności, że ten mecz był zagrożony i tak dalej, że też nie do końca, tak naprawdę od początku chyba nikt nie był u nas spasowany, bo tak możemy powiedzieć z tym torem. I że nasi to jednak dźwignęli, dostali 1-5, a mimo to byli w stanie się zebrać i pociągnąć. Ten wynik ostatecznie wygląda tak, że wygrywamy. No to myślę, że rozczarowanie to jest złe słowo, natomiast po prostu w kontekście rewanżu ta zaliczka dwupunktowa to jest żadna zaliczka tak naprawdę, bo to jest jeden bieg, tak na dzień dobry 5-1 i już musisz ty gonić, także...
A to Falubas nie jedzie do Grudziądza po wygraną?
A, właśnie.
Bo ja myślę, że od
Super
takiej,
Paluba wszędzie jedzie
od takiej drużyny, jeżeli my zaczniemy dyskusję, że będziemy bronić czegokolwiek, to
ja bardziej, mi bardziej chodzi o to, że po prostu na w tym Grudziądzu od wielu lat nie idzie, nie?
Ale wygrywali w ostatnich latach też. Przegrywali owszem, ale zdarzały się zwycięstwa również.
Znaczy może być taka sytuacja, że będzie mecz zagrożony w Grudziądzu i to my przyjedziemy i będziemy spasowani od początku.
Tylko, że tor będzie ubity, więc nie wiem, czy to nie będzie problem.
Słuchajcie, ja się cieszę z wygranej. Nie zgadzam się z tym, że nie było zawodnika spasowanego z torem. Norbert Krakowiak moim zdaniem był
no ja chciałem troszkę indywidualnie, więc to jest, jak to mówią, rider meczu do naszego meczu. W takim razie przyjmijmy to. Rider on, czy Waculik, czy jeszcze któryś inny?
Znaczy Waculik odgrywał znaczącą rolę, bo 11 plus 2 bonusy i wygrał ostatni wyścig zasadniczy.
Rider z Falubazu, tak?
Waculik był tym najważniejszym, natomiast wygranej nie byłoby bez Krakowiaka, powiedzmy
dokładnie
sobie o tym wprost.
Tak,
te 6 punktów zdobyte naprawdę no, po takiej trudnej walce, bo dwa razy miał na plecach Turowskiego, ktoś zapytał, no, kim był ten Turowski, ale gość
wygrał swoje biegi młodzieżowe chyba obydwa.
Ścigał się nieprawdopodobnie ten sprzętio taki, a poza tym no nie spasował, jechał pewnie, miał tę prędkość i ja tak sobie po cichu pomyślałem, mówię, nie zrobi tego Skórnicki, ale kurczę, jakby jeszcze czwarty start dostał.
Tak, też o tym myślałem.
Panie menedżerze Macieju, ale za kogo?
No byłaby taka opcja. Na tak, przykład w 12 wyścigu za Protasiewicza lub wcześniej za Jensena, który miał 2-1-0. No oczywiście to są
dywagacje.
Ale tak mówisz 12, tak sobie od razu.
No tak,
mam
że
tutaj,
standerem,
mam
tak,
program no. I jakby sobie, no wyobrażacie sobie, jak nagle pada na stadionie informacja, że jedzie Norbert Krakowiak za Piotra, to wszyscy by się za głowę złapali, jak dwóch juniorów.
Dlatego dogrywka Jacka Białogowego to jest audycja publicystyczna, gdzie możemy dyskutować. Nie jesteśmy menadżerami, nie jestem Adamem Skórnickim, tylko redaktorem Radia Zachód.
Ja jestem ciekaw właśnie, co by wtedy z atmosferą się stało, tak? I to już bez możliwości,
strony,
bo Młodzian za, jak ty mówisz Maciej, za Protasiewicza, który charakternym człowiekiem jest, za Jensena, który charakterek też, mimo że o nim nie słychać tak mocno, ale on też ma charakterek, albo za Nikiego na przykład zaryzykuje jeszcze.
Ja powiedziałem, że tam były możliwości zrobienia zmiany. Nie dokładaj mi tego, że należało tam zrobić. Pytasz gdzie, no to ci pokazuję.
A teraz tak, bo tak, no jak mówicie, że dywagujemy, no to teraz sobie wyobraźmy sytuację. Jest bieg 12, wychodzi za Piotra Norbert, wygrywamy, Mateusz przyjechał przed Rolnickim, tak? Czyli załóżmy 4-2. Co się dzieje? No,
ciekawe jestem, czy Adam Skórnicki byłby noszony wtedy na rękach, czy powiedzieliby kibice, miał farta chłopak. Ale słuchaj Maciej, wyobraźcie sobie ten stukot szczęko padających ludziom na stadionie w momencie, kiedy Krakowiak zastępuje któregoś z tych gwiazdorów Falubazu. Nieprawdopodobne.
Nie wyobrażam sobie tego. Nie wiem, co by się musiało stać. Natomiast no, niejednokrotnie nas zaskakiwały różne decyzje. Żużel jest nieprzewidywalny, wyświechtany slogan, ale kto wie, co się wydarzy.
Ale zobaczcie, nawet wczoraj w Lesznie, tak? Trener Stanisław Chomski, no był karczmarz szybki, no to proszę bardzo, pojechał
raz. Faktem jest, że on ma Thompsona, więc Thompson nie jest kimś takim nazwisku jak Falubazie.
No to na pewno, ale z drugiej strony ten Thompson przecież w pierwszym meczu, chociażby w Częstochowie, wyglądał świetnie.
To już jest historia, kto o tym pamięta?
Okej, zamykamy pierwszą część programu o naszych lokalnych herosach z Falubazu, a za chwilkę poproszę was jeszcze na część krótszą, ale o reszcie tej trzeciej kolejki.
To jest dogrywka w Radiu Zielona Góra.